Dzień dobry, Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, naszym gościem. Dzień dobry
Państwu.
No właśnie, Wacław Berczyński, szef podkomisji smoleńskiej, podał się wczoraj do dymisji. Ta dymisja została przyjęta przez szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Zaskoczenie?
Na pewno jest to zaskoczenie, w szczególności jak spojrzymy na to w szerszym kontekście, że po raz pierwszy od dosyć dawna bardzo szybko następuje dymisja osoby, która powoduje pewien problem dla obozu rządzącego, powoduje wokół siebie jakiś konflikt. Przyzwyczajeni raczej jesteśmy do tego, że Prawo i Sprawiedliwość, a w szczególności ta grupa skupiona wokół Macierewicza, idą w zaparte i próbują bronić każdego swojego człowieka. Tutaj zachowali się zupełnie inaczej.
Co to oznacza, ta dymisja? Czy to oznacza, że Antoni Macierewicz może mieć jeszcze większe kłopoty? Czy to jest tylko dymisja pana Wacława Berczyńskiego, a Antoni Macierewicz jako szef Ministerstwa Obrony Narodowej pozostaje bezkarny?
Nie dowiemy się pewnie nigdy, czy była to dymisja wymyślona przez Macierewicza, czy taka, do której Macierewicz został przymuszony. W jakiś sposób na pewno został osłabiony minister obrony narodowej ostatnimi wydarzeniami, w tym również wypowiedziami Berczyńskiego. Jednak myślę, że w szczególności Jarosławowi Kaczyńskiemu nie opłaca się pójść na otwarty konflikt ze swoim zastępcą i z jedną z najmocniejszych osób w obozie prawicy. Czegoś takiego po prostu Prawo i Sprawiedliwość mogłoby nie przetrwać. No, mogłoby to być dla nich zbyt kosztowne politycznie.
Ale to jest kolejne osłabienie Antoniego Macierewicza. Najpierw Bartłomiej Misiewicz, teraz Wacław Berczyński, czyli najbliżsi współpracownicy szefa MON-u.
Tutaj jest pewna próba siły, bym tak to ocenił. Pytanie, czy minister Macierewicz w pewnym momencie się złamie i faktycznie skończą się już wszystkie ekstrawagancje i zacznie utracić pełną autonomię, którą sobie wywalczył, czy też została mu w pewnym sensie podarowana przez Kaczyńskiego, czy też ten konflikt będzie narastał i będziemy mieli taką wojnę na górze w PiS-ie.
Czy to jest takie sprawdzanie, do jakiego momentu możemy osłabiać Antoniego Macierewicza przez Jarosława Kaczyńskiego?
Jeżeli założymy, że ta dymisja była wymyślona na Nowogrodzkiej i Macierewicz został do niej przymuszony, są pewne rzeczy, które wskazują, jeżeli mamy w oświadczeniu, że względy osobiste decydowały o rezygnacji z przewodniczenia w komisji, pamiętając z przewodniczenia, nie z zasiadania w samej komisji.
Tak, bo w komisji pan Wacław Berczyński dalej zasiada.
Ma zostać. Takie uzasadnienie powoduje, że jesteśmy tam w stanie zmieścić wszystko.
No dobrze, to teraz skaczemy na drugą stronę sceny politycznej. Platforma Obywatelska i wiwaty, przejazd pociągiem Donalda Tuska z Gdańska do Warszawy. No po raz pierwszy mu się to udało. 8 lat rządził, nie udało się. Teraz, kiedy jest szefem Rady Europejskiej, udało się. Spektakl polityczny i hucpa i można się tylko uśmiechnąć. Czy jest gdzieś za tym pewna myśl polityczna?
W tym szaleństwie jest metoda. Donald Tusk, jak mało który polityk, rozumie, że polityka w tym wydaniu medialnym jest swego rodzaju teatrem. I on się w tym bardzo dobrze porusza. Może to wydarzenie nie zostało przygotowane idealnie, bo tam widać było pewne niedociągnięcia, próba narzucenia tam wizerunku oddolnego, że to oddolna była inicjatywa, zupełnie nie wyszła, za dużo tam było transparentów i polityków Platformy, zresztą Platformy tej protuskowej, nie tej związanej z...
No bo Grzegorza Schetyny, szefa partii, nie było na dworcu.
Jego to wydarzenie osłabiło, niewątpliwie.
No właśnie.
Wewnątrz partii, bo...
Czy Donald Tusk chciał pokazać, że ja nadal jestem mocny i ja nadal jestem liderem Platformy Obywatelskiej i można powiedzieć, że także liderem opozycji?
Taki myślę, że był jego cel, że przypomnienie, ja jestem, jak trzeba będzie, to wrócę.
Rzeczywiście, jak trzeba będzie, to Donald Tusk wróci, bo niektórzy mówią, że Donaldowi Tuskowi powrót się nie opłaca i zabawa jeszcze w tą polską wojenkę polityczną tutaj na dole.
Znaczy, to, czy on wróci, to jest zupełnie inny temat. To jest na razie pokazanie, że jak trzeba będzie, to wrócę. Jest to budowanie jego,
Nadal jestem silny, tak?
On chce pokazywać, że jest najmocniejszym politykiem obozu opozycyjnego, a w kontekście międzynarodowym najmocniejszym politykiem polskim. Do tego wykorzystuje też takie, to chwilami było zabawne, jak się patrzyło, w szczególności na te czerwone kartki najpierw.
Pokazywanie wizerunek Donalda Tuska na czerwonej kartce. Czy to był dobry ruch PR-owy?
To był bardzo dobry ruch PR-owy. Nie wiem, być może komuś została w drukarni tylko i wyłącznie taki papier czerwony. Nie jestem w stanie uzasadnić, dlaczego komuś, kogo KOT i Platforma uważają za własnego lidera, pokazują czerwoną kartkę w momencie, kiedy przyjeżdża do Warszawy. Tak samo jak bardzo ciężko obronić odśpiewywanie 100 lat przed wejściem do prokuratury.
No właśnie, ciekawe, o jakich latach myśleli ci, którzy skandowali to hasło. To jeszcze zapytam, czy to jest dobry ruch polityczny ze strony Platformy Obywatelskiej, ze strony Donalda Tuska, pokazać, że ja jestem mocny, jakby co to wracam, w momencie, kiedy Grzegorz Schetyna walczy o rząd dusz po stronie opozycji.
No, dla Grzegorza Schetyny nie jest to najprawdopodobniej najlepsze rozwiązanie. Też no, jego nieobecność nie pozostała niezauważona. Zobaczmy, którzy politycy Platformy pojawili się na dworcu centralnym. Są to ci, którzy są bezpośrednio związani z Donaldem Tuskiem, ci, których on bezpośrednio
pani Kidawa-Błońska, pani Kopacz.
Dokładnie. Grzegorz Schetyna, który ma swoją historię z Donaldem Tuskiem, nie zawsze grali do jednej bramki. Tam się nie pojawił, ponieważ to podkopuje jego plany, zgodnie z którymi on chce z siebie zrobić lidera całej opozycji w Polsce.
I co mu się trochę udawało ostatnio. Dobrze, sondaż Kantar Public, dawny TNS OBOP, PiS 38, Platforma 19, bardzo duża różnica, ale zwraca uwagę jedna sprawa, tam na dole Sojusz Lewicy Demokratycznej, który w poprzednich sondażach miał nawet 12% i straszna euforia na Lewicy, a tutaj ponownie nie ma tej partii w parlamencie.
Znaczy to jest duży błąd z przywiązywaniem ogromnej wagi do pojedynczych sondaży. Właśnie to legendarne 12%, jeszcze biorąc pod uwagę, już nie chcę wskazywać z pamięci, ale która z sondażowni to robiła, trzeba być bardzo ostrożnym. A najgorszym, co można zrobić, to budowanie bardzo optymistycznej wizji na bazie sondaży pozytywnych i zupełnie pomijanie tych negatywnych. Do sondaży trzeba podchodzić całościowo, zbierać te informacje. Też widzimy, jak one się między sobą różnią. Sondaże nie są jakąś prawdą objawioną. Duże znaczenie ma sposób ich przeprowadzania, termin. Duże znaczenie ma to, czego my się później nie dowiadujemy. Jak były zadawane pytania, jakie konkretnie, czy to było jedno pytanie, czy też był jakiś ciąg.
Na jakiej próbie były robione, prawda? No,
próba. Zawsze mamy praktycznie podawaną, że jest to próba reprezentatywna. Pytanie, na ile ona jest dobrze wybrana. To już jest sztuka robienia sondaży. No, tutaj też nie może się odbyć bez domyłek.
Sojusz Lewicy Demokratycznej, no to pytanie i duży znak zapytania przy tych 12%, teraz 4%, bo tak naprawdę co robi Sojusz Lewicy Demokratycznej, żeby zwolennicy tego ugrupowania zagłosowali w wyborach parlamentarnych czy samorządowych?
Znaczy, jeżeli chodzi o działalność ogólnopolską, to ja nie widzę żadnego działania Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Raczej ostatnie 12, kilkanaście miesięcy to było nakierowane na rozbijanie ewentualnych innych inicjatyw, ewentualnie no, postawienia siebie w roli jesteśmy najsilniejsi, to trzeba po prostu uznać.
Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Maciej Jonasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, był dzisiaj gościem porannym Radia Łódź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.